Towarzysząca gorkiemu jejmość z GPU także bawiła się piórem i oto co zauważyła. Zapoznajemy się z życiem obozu Sławieckiego. Idę do muzeum. Wszyscy razem jedziemy na Górę Siekierską. Widok na jezioro jest stąd nadzwyczajny. Woda w jeziorze jest chłodnego, ciemnogranatowego koloru. Dookoła jeziora las. Wydaje się, że jest zaczarowany. Zmienia się światło, zapalają się wierzchołki sosen i lustrzana powierzchnia jeziora rozpłomienia się. Jest tu cicho i niezwykle pięknie. W drodze powrotnej mijamy kopalnię torfu. Wieczorem jesteśmy na koncercie. Częstują nas tutejszymi sławieckimi śledzikami. Są nieduże, ale niezwykle delikatne i smaczne. Wprost rozpływają się w ustach. Przyjechali do kolonii nieletnich. Co za warunki, każdy ma osobną pryczę z materacem. Wszyscy trochę skrępowani, ale wszyscy zadowoleni. I nagle 14-letni chłopak powiada: słuchaj no, Gorki, wszystko, co tu widzisz, to nieprawda. Może chcesz znać prawdę? Mam powiedzieć? Powiedz, kiwnął głową pisarz. Powiedz, chcę wiedzieć, jak jest naprawdę. Ach, chłopcze, czemu burzysz spokój i dopiero gruntującą się pomyślność literackiego patriarchy? Pałacyk w Moskwie, dwór pod Moskwą. Wyprowadzono więc za drzwi wszystkich i dzieci, i nawet orszak w mundurach GPU. A chłopczyk przez półtorej godziny rozmawiał z wysokim, chuderlawym starcem. Gorki wyszedł z baraku zalany łzami. Podano konie, by go zawieźć na obiad do willi naczelnika obozu. Chłopcy zaś wpadli do baraku. O komarach powiedziałeś? Powiedziałem. O żertkach powiedziałeś? Powiedziałem. A peo konia powiedziałeś? Powiedziałem. A że zrzucają ze schodów? A o workach? A o nocowaniu na śniegu? Wszystko. Wszystko powiedział mały prawdziej. Ale nawet jego imienia nie znamy. 22 czerwca, już po rozmowie z tym chłopcem, Gorki taki wpis zostawił w księdze honorowej, specjalnie sporządzonej z tej okazji. Nie jestem w stanie zawrzeć moich wrażeń w paru krótkich słowach. Nie mam ochoty, a zresztą wstyd by mi było, ograniczyć się do szablonowych pochwał, na jakie zasłużyła niezwykła energia ludzi, którzy będąc czujnymi i niestrudzonymi strażnikami rewolucji, potrafią zarazem być tak cudownie śmiałymi twórcami kultury. 23 Gorki odpłynął. Gdy tylko jego statek odbił od mola, chłopiec został rozstrzelany. Znawca serc, znawca ludzi, jakże mógł nie zabrać ze sobą tego chłopca? Tak oto młode pokolenie uczy się wiary w sprawiedliwość. Powiadają, że tam na Olimpie patriarcha literatury wzbraniał się jak mógł, że nie chciał publikować żadnych pochwał dla usłonu. Ależ jak to można, towarzyszu Gorki? Jak to będzie wyglądać w oczach burżuazyjnej Europy? Przecież właśnie teraz, w takiej chwili, w momencie tak niebezpiecznym i brzemiennym w komplikacje. Ach, że ten reżim? Reżim więzienny się zmieni, to się na pewno skoryguje. W końcu wydrukowano i nieraz przedrukowywano w wielkiej wolnej prasie u nas i na zachodzie za podpisem Sokoła, zwiastuna burzy, że niepotrzebnie ludzi straszą tymi sołówkami, że więźniom powodzi się tam doskonale i że pięknie nawracają się tam oni na uczciwe życie. Jak w wierszu Puszkina o dzierżawinie: i pobłogosławił, nim zeszedł do grobu. Co? Archipelag. Pożałowania godne zachowanie się Gorkiego od jego powrotu z Włoch aż do śmierci składałem na karp jego iluzji i ograniczoności. Ale opublikowana niedawno jego korespondencja z lat 20. daje powód do podejrzenia, że wchodziła w grę również pobudka niższego typu – interes osobisty. Osiedliwszy się w Sorrento, Gorki z przykrym zdziwieniem stwierdził brak objawów światowego rozgłosu. A co za tym idzie, pieniędzy. Miał przecież ze sobą cały swój dwór. Stało się dla niego jasne, że po pieniądze i nowe zastrzyki sławy trzeba wracać do ZSSR, zgadzając się na wszystkie stawiane tam warunki. Tak to stał się dobrowolnym jeńcem Jagody. I Stalin zamordował go niepotrzebnie, z asekuranctwa. Gorki może by w końcu zaczął wysławiać nawet rok 37. Co zaś do reżimu obozowego, to dotrzymano obietnicy. Reżim został skorygowany. W 11. kompanii karnej teraz już tygodniami więźniowie stali w ścisku. Na Sołówki zjechała komisja już nie partyjna z Solcem na czele, tylko śledczo-karna. Po wstępnych badaniach doszła do wniosku, z pomocą lokalnego działu informacyjno-śledczego, że wszystkie okropności reżimu sałowieckiego są dziełem białogwardzistów z działu administracyjnego i w ogóle arystokratów, a także studentów, no tych samych, co to już w ubiegłym wieku usiłowali podpalić Sankt Petersburg. W okresie powstania 1863 roku wybuchające w Petersburgu pożary policja i nacjonalistyczna prasa uznały za dzieło studentów sprzyjających sprawie polskiej i rewolucji, co bardzo wzmogło nastroje szowinistyczne. Akurat miała wtedy miejsce nieudana, głupia próba ucieczki niepoczytalnego Korzewnikowa, byłego ministra Republiki Dalekiego Wschodu, Szepczyńskiego i kowboja Diektiariewa. Sprawę rozdmuchano aż do wymiarów wielkiego, fantastycznego spisku białogwardzistów, którzy mieli ponoć zamiar zawładnąć jakimś parowcem i w ten sposób uciec z wysp. Zaczęto więc łapać, kogo się da, i chociaż nikt nie przyznał się do udziału w spisku, sprawa obrastała w aresztowania. Poprzestano na liczbie 300. Została bez trudu osiągnięta. Nocą z 14 na 15 października 29 roku, spędziwszy uprzednio i zamknąwszy więźniów w barakach, odryglowano święte wrota, zawsze dotąd zatrzaśnięte. Tędy prowadziła najkrótsza droga na cmentarz. Całą noc wyprowadzano grupę po grupie i wymarszowi każdej grupy towarzyszyło rozpaczliwe wycie psa imieniem Black. Pies za każdym razem bał się, że wyprowadzają jego pana, Bagratuni. To powtarzające się wycie pozwalało domyśleć się, ile grup przeszło przez święte wrota. Wystrzały ledwie były słyszalne, bo przeszkadzał silny wiatr. Psie wycie tak podziałało na oprawców, że nazajutrz zastrzelili Blaka, a razem z nim wszystkie inne psy. Rozstrzeliwali wciąż ci sami trzej chłystkowaci morfiniści, naczelnik straży Diektiariew i naczelnik sekcji kulturalno-oświatowej Uspięski. Ta spółka może wydawać się dziwną tylko na pierwszy rzut oka. Ów Uspięski miał życiorys, co się zowie, typowy, to znaczy nieprzeciętny, lecz jakby skupiający w sobie najistotniejsze cechy epoki. Był synem popa, nie był nikim więcej w chwili wybuchu rewolucji. Co go w życiu oczekiwało? Ankiety, ograniczenia, zesłanie, represje. I przecież ojca nie można sobie zamienić. Nie sposób go wykreślić z ankiet. Ale nie, Uspięski znalazł sposób. Zabił swego ojca i oznajmił władzom, że uczynił to z klasowej nienawiści. To pobudka zdrowa, to zmienia sprawę, to już prawie nie morderstwo. Dano mu mały wyrok, a w obozie od razu posłano do roboty kulturalno-oświatowej. Prędko odzyskał wolność i oto widzimy go już jako wolnego naczelnika sekcji KO Sołówek. Nie wiadomo, czy sam się zgłosił, czy kazano mu wziąć udział w tej egzekucji, aby mógł lepiej się wykazać. Pod koniec tej nocy widziano go, jak zadzierając nogi, mył nad zlewem cholewy swoich butów zbryzgane krwią. Ci, co rozstrzeliwali, byli pijani i jeszcze rankiem ruszała się ziemia, którą był przysypany wielki dół. Przez cały październik i kawał listopada przywożono jeszcze na rozstrzelanie dodatkowe grupy ze stałego lądu. Po jakimś czasie cały ten cmentarz został zrównany z ziemią przez drużynę więźniów kopaczy. Przy robocie przygrywała orkiestra. Polanka ta znajduje się jakieś 300 metrów na południe od Świętych Wrót. Skazańców prowadzono wzdłuż murów Kremla aż do węgła, a później prosto przed siebie aż do sporej poręby, przydatnej więc dla budownictwa. I rzeczywiście latem 1974 roku zaczęto tam roboty ziemne pod budowę domów mieszkalnych. Koparka zaczęła wyrzucać kości. Turyści, a byli wśród nich znający się na rzeczy, byli więźniowie, wzięli się do zbierania czaszek. Dookoła fundamentów leżały całymi stertami ludzkie żebra, obojczyki, szczęki, łopatki, miednice, golenie, falangi palców i kręgi. Po tych egzekucjach nastąpiła zmiana na stanowisku naczelnika słonu. Eichmannsa zastąpił Zarin i utarło się przekonanie, że na Sołówkach zaczęła się nowa era, era praworządności. W praktyce zaś bywało wtedy tak. Latem 1930 roku przywieziono na Sołówki kilkudziesięciu prawdziwych prawosławnych. Nazywano ich sekciarzami. W szczątkowych grupach pod różnymi nazwami w kraju istniały wciąż jeszcze gminy prawosławne, które przejęły się proklamacją patriarchy Tichona z 18 roku, kiedy to rzucił on klątwę na władzę sowiecką. Nie zmienili tego swojego stanowiska, nie bacząc na to, że zwierzchność swój stosunek do władzy zmieniła. Przywiezieni na Sołówki sekciarze uznawali za regułę odrzucanie wszystkiego, co pochodzi od antychrysta. Nie wolno im było brać do ręki żadnego dokumentu, nawet paszportu. Nie wolno było podpisywać żadnych papierów ani brać do ręki pieniędzy. Na ich czele stał siwobrody, 80-letni starzec, niewidomy, podpierający się długim posochem. Dla każdego człowieka oświeconego od razu było jasne, że sekciarze ci nigdy nie wejdą do królestwa socjalizmu. Aby tam wejść, trzeba bowiem mnóstwa papierków i że dlatego lepiej byłoby, gdyby sobie umarli. Posłano ich zatem na wysepkę Zajęczą, najmniejszą z wysp sławieckich, piaszczystą, bezleśną, pustynną, na której stała jedna tylko chatka, sklecona niegdyś przez zakonników rybaków. Wyrażono też chęć wydania im suchego prowiantu na 2 miesiące, pod jednym warunkiem, by każdy z sekciarzy pokwitował odebranie przydziału własnoręcznym podpisem. Sekciarze rzecz jasna odmówili. Spróbowała wtedy wtrącić swoje 3 grosze niestrudzona Anna Skrypnikowa, która w tym okresie, nie bacząc na własny młody wiek ani na młodość władzy sowieckiej, odsiadywała już 4. swój wyrok. Miotała się jak w ukropie między księgowością funkcyjnymi a biurem samego naczelnika obozu, tego, co to miał wprowadzić w życie humanitarne porządki. Naprzód prosiła o zwykłą litość, później, żeby ją posłać razem z sekciarzami na Wyspę Zajęczą, choćby w charakterze księgowej, obiecując, że będzie im tam wydawać racje dzienne i prowadzić całą sprawozdawczość. Wydawało się, że to nie jest wcale sprzeczne z reżimem obozowym, a jednak spotkała ją odmowa. Przecież wariatów też się karmi i nikt od nich nie żąda pokwitowania, krzyczała Anna. Zarin tylko się roześmiał, a jedna z funkcyjnych powiedziała: może to Moskwa tak kazała, my przecież nie wiemy. A pewno, że taka była dyrektywa z Moskwy. Któż inaczej wziąłby na siebie taką odpowiedzialność? Wojujący bezbożnicy obmyślili całkiem składnie, jak wytrzebić tych, co wierzą, tylko że nie sposób było załatwić takiej sprawy w zatłoczonym środku kraju, więc przywieźli ich aż tutaj i w końcu posłano ich bez żadnego prowiantu. Po 2 miesiącach, dokładnie po 2, bo przecież trzeba było zaproponować im podpisanie kwitów na następne 2 miesiące, przeprawiono się na Małą Zajęczą i znaleziono tylko trupy rozdziobane przez ptactwo. Wszyscy tam zostali, nikt nie zdołał uciec. I kto teraz znajdzie winnych? W latach 60. naszego wielkiego stulecia? Zresztą Zorin też został wkrótce odwołany za liberalizm i zdaje się, że oberwał 10 lat. W końcu lat 20. obóz sałowiecki zmienia oblicze. Był głuchą matnią dla beznadziejnych KR-ów. Przekształcać się zaś począł w nowy wówczas, a dla nas już spowszechniały, rodzaj ogólnego obozu pracy przymusowej. Szybko zwiększała się w całym kraju ilość szczególnie niebezpiecznych elementów wywodzących się z mas pracujących. Zwożono więc na Sałówki pospolitaków i małolatków. Przybili do sałowieckich brzegów również złodzieje zawodowi i terminujący w tym fachu. Napłynęła też fala złodziejek i prostytutek. Spotykając się w Kempierpunkcie, te pierwsze krzyczały do tych drugich: lepiej kraść, niż z każdym się kłaść. A tamte odkrzykiwały z werwą: co daje, to moje, niekradzione. Chodziło o to, że w całym kraju rozpoczęła się, rzecz jasna w gazetach ani słowa, Kampania walki z prostytucją. Zaczęto je wyłapywać we wszystkich większych miastach. Wszystkim pod rząd wlepiano po 3 lata i wiele z nich zesłano na sołówki. Z teorii jasno wynikało, że uczciwa praca prędko skłoni je do poprawy. Jednakże, znajdując nie wiedzieć czemu upodobanie w swoim poniżającym społecznie zajęciu, już po drodze na wyspy zgłaszały się natarczywie do mycia podłóg w koszarach eskorty i sprowadzały na złą drogę żołnierzy, gwałcąc tym samym regulamin służbowy. Z tą samą łatwością znajdowały wspólny język z nadzorcami i to nie bezpłatnie, rzecz jasna. Jeszcze lepiej potrafiły urządzić się na sołówkach, gdzie brak kobiet tak dawał się we znaki. Przydzielano im najlepsze izby w barakach. Co dzień dostawały jakieś upominki czy nowe ciuszki. Inne kobiety, mniszki albo kaerki, mogły coś przy nich zarobić, haftując im bieliznę. W końcu więc wzbogacone, z walizkami pełnymi jedwabiu, po odsiedzeniu kary wracały na kontynent, aby tam zaczynać od nowa uczciwe życie. Złodzieje spędzali odsiadkę na grze w karty. Złodziejki zaś doszły do wniosku, że można sobie na sołówkach ułatwić życie przez rodzenie dzieci. Nie było tam żłobków i można było po połogu otrzymać zwolnienie z robót na krótki okres. Ich poprzedniczki, kaerki, wzdragały się przed stosowaniem tego sposobu. 12 marca 1929 roku przybyła na sołówki pierwsza grupa nieletnich. Później przysłano ich coraz więcej i więcej. Nikt z nich nie miał więcej niż 16 lat. Z początku zgromadzono ich w kolonii dla młodzieży obok Kremla, wyposażonej w oddzielne prycze i materace, o których już wspominaliśmy. Chłopcy poukrywali przydziałowe sorty, krzycząc, że nie mają w czym chodzić do pracy. Później ich też powysyłano do leśnych robót. W lesie rozbiegli się na wsze strony, przekręcali sobie nazwiska i wprowadzali zamęt do ewidencji wyroków. Trzeba było na nich polować, a potem identyfikować. Pojawienie się zdrowych socjalnie elementów dodało otuchy sekcji kulturalno-oświatowej. Zaczęto zachęcać ludzi do likwidacji analfabetyzmu, ale złodzieje i tak już dobrze odróżniali kiery od trefli. Wywieszono hasło: więzień aktywnie pomaga w budowie socjalizmu. I nawet wymyślono termin pierekowka. Tu właśnie został ukuty, mający oznaczać przeobrażenie przestępcy przez pracę i wychowanie. We wrześniu 1930 roku KC partii zwrócił się do wszystkich ludzi pracy, wzywając do podjęcia współzawodnictwa i zobowiązań szturmowych. Jakże mogliby więźniowie pozostać w tyle, jeśli jak kraj długi i szeroki brano do galopu wolnych obywateli, to jak można było więźniów nie zaprząc do dyszla? Informacje, które teraz podamy, zaczerpnęliśmy nie z ust żywych świadków, lecz z książki uczonej jurystki Idy Averbach. Dlatego też proponujemy, aby czytelnik zechciał te dane dzielić już nie przez 16, ale przez 256, a czasem nawet opatrywać je odwrotnym znakiem arytmetycznym. Jesienią 1930 roku sformowany został Sławiecki Sztab Współzawodnictwa i Pracy Szturmowej. Zdeklarowani recydywiści, mordercy i rabusie raptem wystąpili w roli oszczędnych gospodarzy, zręcznych kierowników technicznych, zdolnych i kulturalnych fachowców. Andrzejew wspomina: bili w zęby wrzeszcząc: więcej kubików, machaj łopatą, kontra. Złodzieje i bandyci, przeczytawszy orędzie KC, odrzucili precz swoje noże i karty, płonąc chęcią stworzenia w obozie komuny. Regulamin przewidywał, że członkiem komuny może zostać tylko człowiek pochodzenia robotniczego lub biedniacko-średniackiego, jeśli urodził się na wsi. A zaznaczyć warto, że wszyscy knajacy zapisywani byli w dziale ewidencji jako byli robotnicy. Maluczko, a spełniłby się slogan Szepczyńskiego: sałówki masom pracującym miast i wsi. W żadnym zaś wypadku nie wolno przyjmować 58. Komunardzi mieli również taki pomysł. Wszystkie ich wyroki zsumować, podzielić przez liczbę uczestników, obliczyć w ten sposób średni termin kary i po jego upływie wypuścić wszystkich razem. Ale nie bacząc na komunistyczny charakter propozycji, czekiści uznali ją za politycznie niedojrzałą. Sławiecka komuna takie miała hasła. Oddać klasie robotniczej to, cośmy jej winni. I jeszcze lepsze. Od nas wszystko, dla nas nic. To hasło, dowód zupełnej już dojrzałości, godne było, jak myślę, upowszechnienia w całym kraju. Wymyślono bestialską wręcz karę za winy popełnione wewnątrz komuny. Grzesznikowi zabraniano na jakiś czas pracy. Czy bywa w ogóle surowsza kara dla złodzieja? Zresztą zwierzchowność sławiecka, mniej skłonna do entuzjazmu od kaowców, nie tak znów bardzo liczyła na złodziejski zapał do pracy. Zastosowała więc leninowską zasadę. Za lepszą pracę, lepsze zaopatrzenie. Członków komuny przeniesiono do oddzielnych budynków. Spało im się odtąd miękcej, przyodziani zostali cieplej, jadali osobno i dużo sytniej, kosztem reszty wyspiarzy, to jasne. Wielce się to komunardom spodobało. Zastrzegli też sobie, aby ich już nie rozłączano, ani też nie usuwano nikogo z komuny. Bardzo podobała się taka komuna również innym. Zewsząd posypały się podania o przyjęcie. Postanowiono jednak nikogo więcej nie przyjmować, tworząc jedynie 2, 3 i 4 kolektywy pracy, już tylu ulg pozbawione. Do żadnego jednak z tych kolektywów nie przyjęto nikogo z 58 artykułem na karku. Równocześnie zaś rozzuchwalona szpana, knajacki drobiazg, z całą czelnością pouczała tych ludzi na łamach gazetek. Najwyższy czas, kochani, zrozumieć, że obóz jest szkołą pracy. I poszybowały do centrali gułagu sprawozdania samolotami. Na Sałówkach cuda się dzieją. Przełom w nastawieniu kryminalistów. Całe zawadiactwo bandyckiego świata wyładowuje się teraz w pracy szturmowej. Służy sprawie współzawodnictwa. Pomaga w wykonaniu planów produkcyjnych. W centrali kwitł podziw. Kazano innym brać Sałówki za wzór. Życie na Sałówkach potoczyło się takim torem. Część więźniów ujęto w kolektywy pracy i tu procent wykonania planu nie tylko wzrósł, ale się podwoił. Sekcja KO twierdziła, że to sukces kolektywnego stylu pracy. My zaś wiemy, że to zwykła obozowa lipa i fucha. Pozostała część więźniów niezorganizowana i niedokarmiona, nieodziana, harująca na ciężkich robotach, z normami sobie nie mogła dać rady, to zrozumiałe. W lutym 1931 roku konferencja sławieckich brygad szturmowych podjęła uchwałę, aby szeroką falą współzawodnictwa socjalistycznego odpowiedzieć na oszczerstwa kapitalistów, kłamliwie twierdzących, że w ZSRR istnieje praca przymusowa. W marcu brygad szturmowych było już 136. W kwietniu zaś okazało się z kolei, że wymagają one generalnej czystki, bowiem obce klasowo elementy przedostały się do nich, by rozkładać kolektywy od wewnątrz. No i macie zagadkę. Z 58 nie puszczano nawet za próg. Któż więc ich tam rozkładał? Tak to wolno rozumieć. Wykryto fuchę. Jedli, pili, harcowali przy rachunku, zaplakali. I trzeba było komuś dać po karku, żeby pozostali żwawi zaczęli się ruszać. A wśród tego beztroskiego gwaru wrzała cicha, wytężona praca. Bez przerwy szły transporty. Z macierzystej sławieckiej narośli przerzucano skazanych na podstawie artykułu 58 do najdalszych zatraconych okolic, żeby tam zakładać nowe obozy. Powiadają, że jakaś berlinka z więźniami zatonęła. Czy aby przypadkowo? A z wyspy Anzer niektórych więźniów wywożono pojedynczo, ukradkiem. Strażnicy dziwowali się, co to za jakieś tajne zeki. W 75 roku na Sałówkach mieszkali jeszcze były strażnik obozowy Jerszyckin, jego żona, były ławnik Trójki z Kemi, byli nadzorcy Bieliczkin, Trytiaków, Szymonajew. Syn zaś nadzorcy, Czebotariow, został przewodniczącym Komitetu Wykonawczego Wysp. Czytelniku, rozłóż przed sobą mapę rosyjskiej północy. Szlak morski z Sołówek na Sybir biegnie obok wysp Nowej Ziemi. Raz do roku, czerwiec-lipiec, ciągną tamtędy karawany statków z lodołamaczem na czele. Wiozą nowe transporty zeków i prowiant dla łagrów na cały rok. Na Nowej Ziemi przez wiele lat też istniały łagry i to najstraszniejsze, bo trafiali tam tylko ludzie pozbawieni prawa korespondencji. Nie wrócił stamtąd nigdy żaden żywy zek. Co tam się wydobywało, co budowało, jak się żyło, jak umierało, tego do dzisiejszego dnia nikt nie wie. Ale w końcu i tego się dowiemy. Archipelag daje przerzuty. Archipelag rozwijał się wszelako nie samopas, lecz łeb w łeb z całym krajem. Póki trwało w kraju bezrobocie, nie było popytu na więźniarską siłę roboczą. Aresztowania miały na celu nie tyle mobilizację rąk do pracy, ile zmiatanie przeszkód z drogi. A gdy postanowiono przemieszać ogromną kopyścią całe 150 ówczesnych milionów, gdy odrzucono plan superuprzemysłowienia, gdy zaplanowana była zarówno akcja likwidacji kułaków, jak olbrzymie roboty publiczne pierwszej pięciolatki, w przededniu roku wielkiego przełomu zmienił się i pogląd na archipelag i suma spraw dziejących się na archipelagu. 26 marca 1928 roku Sownarkom, obradujący jeszcze pod przewodnictwem Rykowa, rozpatrywał problem polityki karnej i stan miejsc odosobnienia w ZSSR. Co do polityki karnej, to uznano, że jest nie dość surowa. Postanowiono wobec wrogów klasowych i elementów klasowo obcych zastosować surowsze represje i obostrzyć reżim obozowy. Co zaś do elementów społecznie niepewnych, to w ogóle nie określać górnej granicy kary. Ponadto prace przymusowe zorganizować w ten sposób, aby przysparzały gospodarczych korzyści, a także uznać za niezbędne zwiększenie pojemności kolonii pracy. Innymi słowy, kazano po prostu otworzyć jak najwięcej nowych obozów w związku z planowanym przyborem fali aresztowań. Te same gospodarcze konieczności brał pod uwagę również Trocki, tyle że proponował on utworzenie armii pracy z obowiązkowego poboru, to kwiatki z jednej łąki. Z przekory wobec wiecznego oponenta, albo może raczej z chęci odebrania ludziom wszelkiej nadziei na powrót i wszelkiej skłonności do skarg, Stalin postanowił przepuścić niedoszłych żołnierzy Armii Pracy przez więzienną maszynkę do mięsa. Gdy bezrobocie w ZSSR się skończyło, rozszerzenie sieci obozów nabrało gospodarczego sensu. Jeśli w 1923 roku więźniów na Sołówkach było nie więcej niż 3000, to w 1930 roku było ich już około 50 tysięcy. Jeszcze 30 tysięcy czekało w Kemi. Począwszy od 1928 roku, Sławiecki Rak zaczął się rozprzestrzeniać. Najprzód w Karelii, gdzie bito drogi i wycinano lasy na eksport.